Do wysłuchania podcastu zaprasza Vetokinol, producent suplementu uspokajającego dla psów i kotów Zylkene.
Podcast zawiera lokowanie.
Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Karolina Wiśniewska. To jest Zwierzę Podcast, w którym rozmawiam ze swoimi gośćmi o psach i różnych aspektach życia z tymi zwierzętami. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jak podróżować z psem. Dziś przenosimy się na grunt taki bardziej domowy i porozmawiamy sobie o sytuacji, w której pies nie radzi sobie z samotnością pod nieobecność opiekuna, niszczy różne rzeczy w domu albo szczeka. Moim i Państwa gościem jest Paula Kiełbik, psizoopsycholog, behawiorystka i doktor nauk weterynaryjnych. Dzień dobry.
Cześć Karolina, witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie.
Ja też dziękuję za przybycie i podzielenie się wiedzą z naszymi słuchaczami i słuchaczkami. Wejdźmy może od przykładowej sytuacji. Weźmy sobie pana Jana, który ma pieska, takiego 3-letniego kundelka, adoptowanego powiedzmy 2 miesiące temu ze schroniska. Przez ten czas, przez te 2 miesiące, Jan zostawiał tego pieska na jakiś niedługi czas, tak godzina do dwóch, i wydawało się, że wszystko jest okej. Natomiast kiedy musiał wyjść z domu na dłużej, tak powiedzmy 5-6 godzin, po powrocie okazywało się, że jednak jest problem. Że pies drapie meble, rozrywa poduszki, zrzuca różne rzeczy z szafek. Sytuacja się powtarza, sąsiedzi się skarżą, że piesek oprócz tego, że niszczy w mieszkaniu, to jeszcze wokalizuje. I co taki Jan ma zrobić? Od czego ma zacząć poszukiwanie przyczyny tego problemu? No bo jakiś problem jest.
Wiesz co, akurat ten przykład, który ty tutaj przywołałaś, jest paradoksalnie całkiem rzadki, bo już ci odpowiadam dlaczego. Ponieważ jeżeli pies ma problem z samotnością i jakby ten problem wynika z tego, że jest odseparowany od swojego opiekuna, to zazwyczaj statystycznie najczęściej on będzie objawiał swój niepokój, czy to poprzez wokalizację, czy to poprzez jakieś kwestie destrukcyjne, czy to poprzez załatwianie się w domu, od razu po wyjściu opiekuna. I zazwyczaj jest tak, że jeżeli pies statystycznie jest w stanie przez godzinę, przez dwie, tak jak przykładowy Jan, właściwie pies pana Jana, jest w stanie być sam w domu, to raczej już takie dłuższe interwały czasowe nie powinny być dla niego problemem. Mhm. Ale jakby rozumiem twoje pytanie, ono jest takie proste, co ma zrobić typowy Kowalski, typowy opiekun. Dokładnie. W momencie, kiedy zauważa taki problem. No to wydaje mi się, że na pewno warto by było zainstalować w domu, kupić, postawić chwilowo kamerę. Po to, żeby zobaczyć realnie, jaki jest ten cykl zachowania się psa po wyjściu pana Jana. Ponieważ musimy zdawać sobie sprawę, że nie wszystkie zachowania destrukcyjne, czy załatwianie się w domu, czy wokalizacja pod nieobecność opiekuna, nie zawsze one oznaczają ten lęk separacyjny. Czasami jest to po prostu nuda. I akurat przykład pana Jana, czyli niepokój psa pojawiający się po kilku godzinach od wyjścia opiekuna, to czasami może być spowodowany faktem, że pies po prostu zaczyna się nudzić. Mhm. I tak naprawdę jedynie mając nagranie zachowania takiego psa, jesteśmy w stanie odróżnić, czy ten pies realnie czuje niepokój z powodu wyjścia swojego właściciela, czy po prostu idzie spać po wyjściu opiekuna, przebudza się i zaczyna mu się nudzić i zaczyna wariować. I wtedy musimy szukać trochę przyczyny gdzie indziej. Może nie ma zaspokojonych potrzeb, może ma za mało spacerów, może jest jeszcze młody i na przykład brakuje mu kontaktów socjalnych z innymi psami, nie ma się po prostu z kim wybawić. I wtedy trochę ten plan terapeutyczny jest inny niż w przypadku klasycznego lęku separacyjnego.
Mm-hmm. To skoro już dotknęłyśmy tego hasła lęk separacyjny, ja rzeczywiście mam wrażenie, że ono jest, jeżeli się mylę, to mnie popraw, czasami trochę nadużywane, że często jest tak, że opiekunowie mówią, że rzeczywiście mój piesek ma lęk separacyjny. A ja jak słucham opowieści tych opiekunów, to mam podobne obserwacje do twoich, że to może być zwykła nuda. Powiedzmy więc może, czym jest ten lęk separacyjny i jak odróżnić ten właśnie problem od innych?
Jeżeli chodzi o samą definicję lęku separacyjnego, no to wiadomo, że trudno bardzo Tak, empirycznie nam zmierzyć, kiedy jest to lęk, kiedy jest to niepokój. Jakby ta skala jest bardzo mało mierzalna, tak jak chociażby w przypadku chorób jakby psychicznych ludzi, więc to jest dobra analogia. No ale na pewno w przypadku prawdziwego, na pewno mocnego lęku separacyjnego, to widzimy u psa duże pobudzenie, zazwyczaj duże pobudzenie, chociaż czasami jest to letarg, ale zazwyczaj jest to duże pobudzenie, bardzo duży niepokój, zaraz po tym, jak właściciel zniknie z pola widzenia, jak i przez dłuższy czas. Czyli ten pies nie jest w stanie się uspokoić, nie potrafi się położyć. Mówię statystycznie, bo jakby oczywiście są psy, które potrafią leżeć i być w takim letargu i one też czują niepokój, tylko one cierpią tak trochę mniej ostentacyjnie, co też jest smutne. Ale zazwyczaj jest to bardzo duży niepokój, zazwyczaj jest to pobudzenie, jest to niechęć do jedzenia, nawet jeżeli są zostawione jakieś super smaki, na które normalnie pies się rzuca. Pies doprowadzony w stresie do takiego stanu, że załatwia się, próbuje się wydostać, więc jakby to rozróżnienie lęku od niepokoju jest trochę subiektywne siłą rzeczy i zazwyczaj bazujemy na tym, co widzimy na obrazie właśnie na nagrań z kamery. Bo czasami jest tak i właściwie najczęściej jest tak, że po prostu pies jest nieprzyzwyczajony, pies, który jest nieprzyzwyczajony do tego, że opiekun opuszcza mieszkanie, no to przez pierwsze 5, 10, 15 minut po prostu jest niezadowolony, zaniepokojony, trochę poszczeka, ale zazwyczaj po jakimś czasie kładzie się i idzie spać. Więc w przypadku takiej sytuacji, jeżeli ten niepokój jest krótki, ten pies nie jest bardzo pobudzony, no to raczej tutaj mówimy o niepokoju związanym z separacją, tak? Jak widzimy, że on jest w stanie położyć się, zasnąć, odpocząć, to znaczy, że to nie jest ten prawdziwy, najtrudniejszy do zwalczenia lęk separacyjny. Ten lęk, te objawy lęku, one... Pies je prezentuje bardzo długo po wyjściu opiekuna, albo cały czas podczas jego nieobecności.
Nawet jeżeli ona się utrzymuje przez kilka godzin.
Tak, tak, dokładnie.
Wspomniałaś o tych nagraniach. Co możemy zobaczyć dzięki takiej kamerce? Na przykład po jakim czasie od wyjścia opiekuna ten piesek zaczyna dawać oznaki niepokoju?
Tak, na pewno możemy zobaczyć, po jakim czasie zaczyna dawać, ale statystycznie najczęściej jest to od razu po wyjściu opiekuna, ewentualnie po paru minutach. To, co nam przede wszystkim daje kamera i te nagrania, to jest fakt, że możemy monitorować, czy terapia działa. Czyli czy na przykład psu pies szybciej się uspokaja po wyjściu z opiekuna, więc to jest jakby bardzo ważne narzędzie już podczas samej terapii. Ale jeszcze przed terapią na pewno możemy zobaczyć jakiś schemat zachowania, czyli na przykład, czy on podchodzi do okna, bo niektóre psy działają bardzo schematycznie, czyli na przykład zaraz po wyjściu opiekuna będą wskakiwać na wszystkie parapety w domu, żeby zobaczyć, czy ten opiekun jest gdzieś poza budynkiem. Albo będą załatwiać się w konkretnym miejscu, albo będą przekierowywać swoje emocje na jakieś zachowania destrukcyjne, czyli będą niszczyć kanapę. Więc ten obraz daje nam możliwość trochę zarządzania tym problemem. Czyli na przykład, jeżeli my widzimy, że on od razu swoje emocje, pies, przekierowywuje na, załóżmy, kanapę, no to już następnym razem będziemy mogli poczynić jakieś kroki, żeby zapobiec jakby zniszczenia tej kanapy. Czyli na przykład wychodząc dać mu coś do gryzienia. To nie zawsze działa, ale i takie próby warto podejmować też po to, żeby, no bo wiadomo, że opiekunowie nie chcą, żeby ich mieszkanie było zniszczone, nie chcą, żeby ono było zabrudzone. Więc też jakby sporo tych rzeczy na bazie właśnie nagrań z kamer, sporo obserwacji jest po to, żeby tak zarządzić tym, powiedzmy, niepokojem psa, żeby trochę zniwelować skutki, skutki tego lęku. No i te nagrania są, tak jak już wspomniałam, kluczowe w tym, żeby monitorować, czy terapia działa, bo to jest bardzo ważne.
Okej, to rozdzielmy może te dwie sytuacje, czyli najpierw zajmijmy się nazwijmy tą zwykłą nudą psią, a później sobie porozmawiamy bardziej o lęku separacyjnym. Co zrobić, jeżeli te nagrania nam wskazują na to, że to nie jest ten lęk, w tym najbardziej, mówiąc kolokwialnie, hardkorowym wydaniu, czy tylko właśnie bardziej ta nuda? Jak zapobiec takiej sytuacji?
No na pewno musimy zastanowić się, czy my jako opiekunowie zapewniamy psu wszystko to, co jest mu potrzebne do szczęścia. I to jest bardzo jakby personalna sprawa, bo niektóre psy będą potrzebowały więcej ruchu fizycznego, niektóre więcej kontaktów z innymi psami, niektóre więcej zabaw z opiekunem, niektóre mniej kontaktu z opiekunem, właściwie większość psów, paradoksalnie takich, który ma jakiś tam nawet mały problem z separacją. I nakierowałabym takiego opiekuna na to, żeby zechciał on zmienić tryb swojego życia z psem, czyli na przykład wprowadzić dłuższy spacer, wprowadzić więcej kontaktów z innymi psami, trochę rozluźnić może relacje, bardzo delikatnie, ale troszeczkę rozluźnić relacje z psem w domu, szczególnie zaraz przed wyjściem, czyli takie małe zmiany, i obserwowałabym, czy to jakkolwiek zmienia jakby stan rzeczy po wyjściu opiekuna z domu, na pewno.
A dlaczego to rozluźnienie tych relacji z opiekunem jest ważne? Ja właśnie często też pewnie za chwilę skrytykujesz taką sytuację, tak zwane czułe pożegnania. Rozumiem, że rezygnujemy z tego, jeżeli piesek nam wykazuje destrukcyjne zachowania.
Wiesz co, jeżeli pies ma problem z separacją, to ja zawsze tłumaczę opiekunom, że to jest tak, że pies musi zrozumieć, że to jest naturalny cykl, że opiekun znika za drzwiami. Tak samo normalny jak fakt, że on wraca za jakiś czas. Jakby nic się nie dzieje. W tym czasie pies powinien sobie spać, odpoczywać. Psy śpią bardzo dużą ilość godzin na dobę, więc jak naprawdę one po prostu też fizjologicznie potrzebują tego snu. Jeżeli nie są w stanie zasnąć podczas nieobecności opiekuna, to jest dla nich w dłuższej perspektywie czasu po prostu destrukcyjne też dla nich organizmu. Psy śpią średnio, mówi się, 16 godzin na dobę. Więc to jest jakby... To jest dużo i ten czas, kiedy nie ma opiekuna, powinien właśnie być spożytkowany na sen. I właśnie, trochę idąc w bok tego tematu, no właśnie, generalnie to pies powinien zrozumieć, że jest to jakiś stały i normalny cykl życia, że opiekun znika za drzwiami i za chwilę wraca. Jeżeli pies wiąże bardzo wysokie emocje z tym wyjściem opiekuna,
które podsycamy przez to czułe pożegnanie.
Właśnie, to chodzi mi o to, że my nie możemy jeszcze dorzucać jemu naszych emocji. Nieważne, czy to są złe emocje, czyli takie, że, no nie wiem, nakrzyczymy na psa po powrocie do domu, bo zniszczył. Czy to są dobre emocje, czyli, nie wiem, czule się witamy albo czule się żegnamy. Nie dorzucamy emocji. To też jest bardzo często trochę błędnie rozumiane przez opiekunów, którzy zbyt drastycznie podchodzą do tej rady, mianowicie wychodząc z domu albo wracając, w ogóle udają, że nie widzą psa, jakby patrzą się w sufit, unikają kontaktu wzrokowego, nie mówiąc o jakimś tam kontakcie fizycznym. To też nie chodzi o to, bo to jest takie konfundujące dla psa, bo to jakby też jest zupełnie nienaturalne zachowanie człowieka. To, co się dzieje podczas wyjścia opiekuna z domu i bezpośrednio przed oraz po, musi być jak najbardziej naturalne i po prostu bardzo, bardzo spokojne, żeby pokazać psu, że nic się nie dzieje, więc wychodzenie oczywiście warto mówić, na razie, pa, powrót też, cześć, fajnie, że jesteś, ale bez zbytnich emocji.
Powiedziałaś też o tym zmęczeniu psa przed wyjściem i o spacerze. Często rozmawiając z opiekunami zwierząt, słyszę, że rano to jest raczej taki szybki spacer, no bo wszyscy się rano gdzieś tam spieszą i to jest takie gdzieś 15-20 minut. Natomiast ten dłuższy, najważniejszy spacer w ciągu dnia to jest właśnie po powrocie z pracy. Czy w takiej sytuacji nie powinniśmy jednak robić odwrotnie i ten najdłuższy, najbardziej taki wymagający dla pieska spacer, no robić właśnie jednak rano? No, jeżeli na przykład wychodzimy do pracy, przypuśćmy na 9:00 i nie ma nas przez cały dzień, no to jednak tak poustawiać ten poranek, żeby rano mieć tą godzinę.
No ja tak zalecam zazwyczaj opiekunom, znaczy, żeby była jasność, ja te wszystkie elementy terapii, czy chociażby, nie wiem, zmiana formy przywitania, czy pożegnania się z psem, czy wydłużenie spaceru, to są tylko jakieś elementy, tak? W sensie, że nie możemy liczyć na to, że zmiana tylko w jednej kwestii zredukuje nasz problem. Ja też często mówię opiekunom, słuchajcie, wydłużcie ten spacer rano. Ja nie wiem, czy to pomoże w 5 czy w 50%, nie wiem, ale wychodzę z założenia, że jakby łapiemy się wszystkiego, tak? Zresztą też mówię... Słuchajcie, zweryfikujmy to. Jakby zróbcie to przez tydzień, przez 2 tygodnie, zobaczcie, czy to działa, bo to może nie działa, mogę nie mieć racji. Ale statystyka mi pokazuje, że to ma jakiś sens. I rzeczywiście uważam, że w takich sytuacjach warto jest poświęcić więcej czasu rano na spacer. Mówię, to nie może być rdzeń naszej terapii, ale bardzo wartościowy dodatek i zawsze warto zweryfikować, czy to ma jakiś wpływ na naszego psa. I muszę przyznać, że zazwyczaj ma. Wbrew temu, co teraz się mówi, no bo są jakby różne głosy, że ważniejsze jest zmęczenie mentalne, że ważniejsze jest to, co się dzieje z psychiką. Ja muszę powiedzieć, że przez tyle lat konsultowania psów jestem coraz jakby bliższa tym takim rdzennym teoriom i jakby obserwacjom, że to jednak jest po prostu zwierzę, które jest niesamowicie fascynujące i niesamowicie emocjonalne i skomplikowane, ale jakby zacznijmy od podstaw. A bardzo często, szczególnie w mieście, brakuje tych podstaw, no bo nam brakuje czasu, żeby zadbać o siebie, a co dopiero o... Co dopiero psy, nie? Więc jakby wracając do spacerów porannych, jestem zwolenniczką, żeby jeżeli mamy taki problem, żeby ten spacer poranny był dłuższy.
A powiedziałaś też o tym braku kontaktu psa z innymi psami. Dlaczego jest to ważne i dlaczego też powinniśmy pamiętać o tym, żeby zaspokoić tą potrzebę?
Wiesz co, to jest potrzeba, która jest różna u różnych psów, czyli oczywiście będą psy, które mają tą potrzebę silną, będą takie, które wręcz przeciwnie, ale to jest na pewno ważna potrzeba w przypadku młodych psów i bardzo często jakieś kwestie problemów separacyjnych dotyczą właśnie młodych psów. No a młode psy praktycznie zawsze silnie łakną i silnie potrzebują tych kontaktów socjalnych z innymi psami. Więc po prostu na tym etapie życia, szczególnie młodym, jest to dla nich bardzo silna potrzeba, naturalna potrzeba. I generalnie podejście do tego, w jaki sposób radzimy sobie z zaburzeniem behawioralnym, chociażby na przykładzie lęku separacyjnego, powinno być takie, że holistycznie patrzymy na psa, tak? Czyli zastanawiamy się, czy on jest zdrowy, czy wszystko jest dobrze z jego biologią i czy ma zapewnione swoje naturalne potrzeby. No i plus też patrzymy na to, co się dzieje w domu, jak możemy to zmienić. A jedną z naturalnych potrzeb, szczególnie u psów młodych, są właśnie kontakty takie dobre, takie fajne, takie, wiesz, długie, takie nieskrępowane, nie tak takie kontakty, że pies się jakby spotka z drugim psem, mijając się na chodniku i jakby na tych dwumetrowych smyczach tam się chwilę powariują. Tylko takie fajne, nieskrępowane, zdrowe kontakty.
No to wróćmy do tego lęku separacyjnego. Jeżeli on jest taki naprawdę intensywny, czy te sposoby na wyjście z tego są inne niż w przypadku tej nudy? Czy to jest właśnie to plus coś jeszcze? I czym jest to coś jeszcze?
No na pewno powinno być coś jeszcze. Zazwyczaj jest coś jeszcze, gdyż jeżeli ten problem jest na tyle duży, że pies odczuwa ogromny stres, który jest fizjologicznie dla niego destrukcyjny, bo musimy sobie trochę wyobrazić, jaka to jest skala emocji. To zwierzę po prostu cierpi przez wiele godzin dziennie i to jest naprawdę ogromny ból taki emocjonalny.
A skąd to się w ogóle bierze? Czy jakby to jest rzeczywiście na przykład brak przyzwyczajenia do tej samotności, czy coś jeszcze? Czy są jakieś takie uwarunkowania?
Wiesz co, no nie ma jako takich... Myślę, że...
Nie ma piesków, które są szczególnie na to podatne.
Wiesz co, nie. Nie ma takich opisanych reguł, tak to nazwijmy, ale wydaje mi się, że każdy, kto styka się z tymi problemami, ma jakieś obserwacje. No i na przykład moje obserwacje są takie, że to jest to psy, jakby to powiedzieć, że na pewno psy, które mają problem z pewnością siebie, troszeczkę są bardziej takie wycofane, troszeczkę wystraszone. One mają większą tendencję do tego, żeby właśnie mieć problemy z separacją. I zdarza się to też jakby statystycznie często po adopcji. I oczywiście po adopcji to wynika z jakichś tam błędów popełnionych przez człowieka, ale nie tylko to. I trochę ten przykład psa po adopcji, do tego psa, który jest po prostu tak immanentnie, wewnętrznie niepewny siebie, jest podobny, ponieważ w obu tych przypadkach pies, no właśnie, nie czuje się dobrze ze sobą, nie jest wyluzowany, tak wiesz, tak korowo, więc on po prostu szuka w swoim środowisku jakby osoby albo psa, generalnie czegoś, na czym się może zawiesić, wiesz, tak żeby się poczuć pewniej. No i to zazwyczaj jest ten opiekun, tak? I po prostu, i to jest jakaś stała w jego życiu, która jest dla niego bardzo ważna i tylko przy tym opiekunie on się czuje spokojnie, przy tym opiekunie on się czuje bezpiecznie, no bo jakby sam ze sobą nie czuje się tak. Więc jeżeli on znika, no to wtedy jest problem. I rzeczywiście ten niepokój czy lęk separacyjny z tego powodu częściej będzie nam się pokazywał u psów, które takie są troszeczkę właśnie niepewne siebie, albo u psów zaraz po adopcji, które jeszcze szukają tego, które jakby budują siebie na nowo i jakby budują pewność siebie po adopcji w nowym środowisku.
Mhm. No to co robić? Oprócz kamerki, oprócz spacerów, co jeszcze robić, jeżeli mam do czynienia z tym właśnie silniejszym lękiem?
No myślę, że jeżeli mamy do czynienia z tym silniejszym lękiem, to na pewno zastanowiłabym się jako opiekun, czy mój pies chodzi za mną krok w krok po domu, tak? Czyli jakby zaczęłabym separację od domu. Mhm. No bo jeżeli nie jesteśmy w stanie zamknąć się przed psem w łazience albo w sypialni, no to już jest problem. Czyli jakby zaczęłabym w ogóle pracę w obszarze separacji na poziomie mieszkania, tak? Czyli na chwilę będziemy stopniowo wydłużając czas, zamykać się albo jakby na początku nawet właściwie uchylać, znaczy tak przymykać drzwi, mając psa po drugiej stronie, tak? Czyli w innym pomieszczeniu, dając mu jakiegoś gryzaka, tak żeby mógł się zająć, żeby mógł być w innym miejscu i żeby się nie denerwował. Stopniowo będziemy wydłużać ten czas, będziemy zamykać te drzwi i dopiero później jakby starałabym się robić to samo po wyjściu jakby z domu. Czyli też taka złota reguła, stopniowo wydłużamy czas.
A stopniowo to znaczy, że od jakiego czasu zaczynamy?
Wiesz co, no zaczynamy właściwie od czekamy do momentu, kiedy pies nam się nie odpali.
Czyli to może być kilka minut.
To może być, wiesz, to może być 10 sekund, nie? Okay. Czyli na przykład, jeżeli pies po 10 sekundach zaczyna szczekać albo drapać, no to kolejne powtórzenia robimy poniżej tego progu pobudzenia, tak? Czyli nie wiem, będziemy wychodzić na 8 sekund, tak? I później stopniowo będziemy zwiększać ten czas. I zazwyczaj jest tak, że na początku musimy bardzo stopniowo, tak do pół godziny, musimy naprawdę stopniowo zwiększać ten czas. Później już jest wraz z czasem coraz łatwiej.
A kiedy wracamy w takim razie? Bo czy to nie będzie tak, że jeżeli wrócimy słysząc szczekanie naszego psa, to w nim wzbudzi się takie myślenie, że okej, okay, zaszczekałem, mój opiekun wrócił, no to jakby będę dalej szczekał, bo widzę, że to działa.
Wiesz co, ja tak pozwolę sobie mówić za siebie, ponieważ też są, wiesz, różni specjaliści, różne teorie. No ja uważam, że jednak wchodzimy w tej sekundzie, znaczy przede wszystkim staramy się wrócić zanim on zaszczeka, tak? No ale wiadomo, że jakby w toku ćwiczeń to nie zawsze jest możliwe, ale już jak pies nam się, nazwijmy to kolokwialnie, odpali, to ja zawsze mówię opiekunom, poczekajcie do momentu, kiedy on chociaż na chwilę się uciszy, chociaż na sekundę się uspokoi, bo ja też uważam, że pies naprawdę może szybko po prostu powiązać te fakty. Chociaż też są ludzie, którzy twierdzą, że to nie ma do końca znaczenia, bo jeżeli on już wpadł w ten amok, że już jakby wpadł w ten stan dużego niepokoju, to on trochę nie do końca rejestruje, czy uciszyłam się na chwilę, więc ona weszła, czy tam on wszedł. Bardzo możliwe. Bardzo możliwe, że to w ogóle nie ma znaczenia, jeżeli pies jest w takim jakby już wysokim pobudzeniu. Ale na wszelki wypadek zawsze mówię opiekunom, słuchajcie, nie wchodźcie, jeżeli tam już on zacznie czekać. Nawet odstójcie chwilę, poczekajcie, jak weźmie oddech i wtedy, nie?
Okej. A są jeszcze jakieś inne metody?
Metod jakby takich terapeutycznych, pracowych jest dużo i one są dopasowywane do psów, bo niektóre psy na przykład będą potrzebowały jakiegoś tam zwiększenia wysiłku mentalnego, intelektualnego, bo na przykład się po prostu nudzą ze swoim opiekunem, bo są super bystre i tak jest super hop do przodu i chociażby wysłanie takiego opiekuna na jakieś treningi, czy wprowadzenie jakichś zabaw intelektualnych, czy dla psów, które mają silną potrzebę gryzienia, są to teriery, zawsze mówię, żeby wprowadzać jakieś gryzaki, więc tego może być dużo, ale taką bardzo pomocną kwestią jest leczenie farmakologiczne w przypadku lęku separacyjnego. Zresztą tak jak każdego innego silnego lęku, jest to spowodowane faktem, że to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo silna emocja. I jeżeli ona jest na tyle intensywna, że mamy podejrzenie, że ona może być destrukcyjna dla psa, a zazwyczaj tak to jest, no to zazwyczaj te metody takie pracy behawioralne z psem, one są wspomagane przez leczenie farmakologiczne. Nie tylko po to, żeby przyspieszyć efekty, ale też po to, żeby po prostu dać ulgę temu psu, który najnormalniej w świecie przeżywa katorgi. Mhm. Więc jest to ważny i bardzo często nieodłączny element.
Mhm. Myślę, że powinnyśmy powiedzieć, że jeżeli leczenie farmakologiczne, to nie na własną rękę.
Oczywiście.
I pytanie, do kogo się zgłosić? Do lekarza weterynarii, do behawiorysty?
Myślę, że najbezpieczniej zgłosić się do lekarza weterynarii. Sądzę, że i sądzę też, że w ogóle każdy behawiorysta też wcześniej czy później, jeżeli będzie poruszany temat farmakologii, i tak jakby skieruje tego opiekuna do lekarza weterynarii, ewentualnie wcześniej sugerując, jakie leki mógłby zapisać, ale absolutnie ostateczna decyzja należy do lekarza weterynarii. Jeżeli nasz lekarz, nazwijmy to rodzinny, nie czuje się pewnie w tym temacie, to powinien oczywiście dać kontakt do kogoś, kto jest większym specjalistą, no bo też siłą rzeczy ci ludzie nie są jakby od wszystkiego, tak? Ale jak najbardziej to lekarz weterynarii przypisuje, dobiera dawki. Często jest tak, że może być dyskusja i właściwie często jest, przynajmniej w moim przypadku, lekarze prowadzący dzwonią do mnie, pytają się, co sądzę, czy mam jakieś doświadczenia z konkretnymi lekami, i rzeczywiście mamy takie rozmowy i czasami jest tak, że wspólnie jakby ustalamy to leczenie, no ale finalnie oczywiście to oni mają, to oni są in charge, oni mają tą ostateczną decyzję.
Okej. To powiedzmy sobie, jak z twojego doświadczenia wynika, że po jakim czasie powinniśmy zobaczyć efekty takiej konsekwentnej pracy z psem?
Kurczę, wiesz co, to trochę zależy od tego, o jakim poziomie niepokoju mówimy.
To rozdzielmy jakby.
No dobra. No dobrze, czyli jeżeli to jest taki lekki niepokój, czyli pies szczeka, nie wiem, 5-10 minut po wyjściu, a później idzie, kładzie się spać i jest zrelaksowany. I już nie czuje ogromnego bólu egzystencjalnego związanego z wyjściem opiekuna. No to myślę, że powinniśmy widzieć jakąś poprawę. Trochę, wiadomo, że bardzo uogólniam, tak statystycznie, po 3 tygodniach, po miesiącu. Mhm. I zazwyczaj też tak mówię opiekunom, przygotowywuję ich na to. Jeżeli to jest cięższy lęk separacyjny ze wspomaganiem farmakologicznym, no to też tak, no to 3 tygodnie też bym powiedziała, tak, zdecydowanie.
Myślałam, że powiesz, że to będzie dłużej.
Ale wiesz, ty się pytasz o pierwsze efekty, więc wiesz, one zupełnie nie oznaczają dla mnie załatwienia problemu, tylko będą oznaczać to, że na nagraniu będę widziała, że pies się szybciej uspokaja, albo że później się odpala po wyjściu z opiekuna. Opiekuna. Więc to absolutnie nie oznacza. I no, tak jak ze wszystkimi rzeczami, no, to też jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo zależne od psa. No i też jest zależne po prostu od ludzi. I niestety, ale jest tak, że
Przede wszystkim, tak.
I jest tak, że w większości przypadków to jest bardzo poważny problem. Ten problem okołoseparacyjny. I on jest naprawdę trudny też do takiego managementu przez ludzi. No bo właściwie teoretycznie w idealnym świecie to, co opiekunowie powinni robić, no to powinni jakby codziennie poświęcać czas na to, żeby stopniowo wychodzić z domu. W jakiejś tam, nie wiem, co 3 godziny robić te ćwiczenia, a jakby w tak zwanym międzyczasie być z tym psem w domu. No ale w większości przypadków nie jest to po prostu możliwe, no bo ci ludzie muszą wychodzić do pracy, jakby tak. nie mają możliwości zabierać tego psa albo siedzieć z nim i co 2 godziny powtarzać ćwiczenia. W związku z tym siłą rzeczy ten czas powrotu do normalnego zachowania psa no, jest wydłużony i to on się naturalnie wydłuża. Tutaj jakby tak po prostu jest.
Mhm. A z tego da się wyjść tak zupełnie, nawet jeżeli mam do czynienia z takim bardzo, bardzo silnym lękiem?
Tak. Myślę, że tak. Nie jest to oczywiście zawsze możliwe w 100%, ale widziałam przypadki. Okay. Widziałam przypadki trudne i takie, które wychodziły i jakby da się.
A jeszcze zastanawia mnie to, czy ten problem może się pojawić z czasem. To znaczy, mamy pieska, który powiedzmy przez kilka lat nie wykazuje takich problemów, ale no, nagle coś się zmienia. W życiu i te problemy separacyjne następują. Czy to jest możliwe, czy raczej jeżeli piesek raz nie wykazuje, to już do końca życia nic się w tym aspekcie nie wydarzy.
To jest możliwe i w ogóle super, super przykładem był czas pandemii. To pandemia pokazała, że naprawdę nagłe zamknięcie opiekunów i psów w domach przez wiele miesięcy naprawdę może prowadzić do jakichś tam niepokojów czy lęków separacyjnych u psa. U ludzi też później, no to jest inna kwestia. U psów, które wcześniej nie miały z tym żadnego problemu, więc jak najbardziej, tak, tak, jest to możliwe, jasne, mm-hmm. jasne. Mm-hmm.
No tak, pandemia była takim czasem, że rzeczywiście przez kilka miesięcy w okresie lockdownu siedzieliśmy z tymi pieskami tak. w domu cały czas, a później nagle wyszliśmy i zostawiliśmy je sami. Ja się też na przykład zastanawiałam nad zmianą miejsca, czy przypuśćmy przeprowadzka do nowego mieszkania może być jakimś takim impulsem dla psa, że on się jednak odpali.
Może być impulsem dla psa, pojawienie się dziecka, no ale właściwie w przypadku pojawienia się dziecka, no to zazwyczaj i tak ten pies jakby jest w domu, no bo zazwyczaj to opiekun zostaje z niemowlakiem. Też odejście jednego z psów, czyli na przykład psa przyjaciela, z którym do tej pory mieszkał, czyli wszelkiego rodzaju jakieś traumatyczne wydarzenia, jak najbardziej to wszystko może wpływać na to, że pies, nazwijmy to kolokwialnie, trochę siądzie mu psychika, mhm. jakby będzie bardziej podatny na różne zaburzenia i znowu będzie miał zaburzone to poczucie bezpieczeństwa i znowu będzie chciał się jakby uwiesić na czymś, no i zazwyczaj tym czymś jest najważniejsza jakby persona w życiu psa, czyli ten opiekun. Mhm. Tak, jak najbardziej. Różnego rodzaju traumatyczne wydarzenia mogą indukować te takie okołodepresyjne stany związane z lękiem czy niepokojem separacyjnym. Mhm.
I wtedy też wprowadzamy tą ścieżkę, o której już mówiłyśmy, czyli kamerka, spacery. Jakby działamy tak samo, jak w sytuacji, w której ten lęk pojawiłby się tak, na samym początku tak, naszej, tak, że tak, tak powiem, tak, znajomości. Tak.
No oczywiście, jeżeli na przykład no też najpierw staramy, jeżeli on się pojawił nagle, no to staramy zastanowić się,
co się wydarzyło.
Co się wydarzyło, tak? Więc też trochę pracujemy z tym, co się wydarzyło. Więc jeżeli jest przeprowadzka, to zastanawiamy się, w jaki sposób trochę ułatwić psu adaptację w nowym środowisku. Czyli na przykład, nie wiem, wspólne spacery z innymi psami, które pokażą mu, że zobacz, jak tu jest fajnie, zobacz, jak można być wyluzowanym. Więc też trochę zastanawiamy się, co się dzieje wokół, tak? Mhm. Czyli znowu tak holistycznie podchodzimy do sprawy.
Okej. Okay. Powiedziałyśmy dużo o tym, co robić, kiedy ten problem się pojawi. Natomiast na koniec powiedzmy o tak zwanej profilaktyce. Co można, czy coś można robić, żeby zapobiec temu w ogóle? Powiedziałaś o tym budowaniu pewności siebie u pieska. Jak to można robić?
Wiesz co, ja to w ogóle też mówię opiekunom bardzo prosto i właściwie naprawdę im dłużej konsultuję psy, tym jestem zwolenniczką takich najprostszych rozwiązań. Przede wszystkim niech ci ludzie wychodzą z domu. Właściwie, bo ja najczęściej konsultuję psy po adopcji, więc jakby najczęściej mam problem z lękiem separacyjnym po adopcji i najczęściej jest on spowodowany faktem, oczywiście, że te psy są bardziej podatne z powodu tego, który sobie powiedziałyśmy, ale też z powodu tego, że ci opiekunowie po adopcji chcą wynagrodzić psu, bardzo humanizują swojego podopiecznego, więc biorą sobie tydzień, dwa tygodnie urlopu, siedzą sobie razem na kanapie, jest bardzo miło, więc oprócz tego, że są razem bardzo długo w ciągu dnia, to też jakby ta miłość, ta czułość robi się bardzo, bardzo intensywnie, więc dla mnie są dwie takie złote zasady, jak nie doprowadzić do tego, czyli rzeczywiście, żeby po prostu ludzie wychodzili z domu i to też, wiesz, też jest duży problem teraz, jak nawet po pandemii bardzo dużo osób pracuje zdalnie i oni po prostu nie mają często dokąd wychodzić, więc zachęcam opiekunów, żeby chociaż na 2 godziny poszli sobie popracować do kawiarni, wyszli na spacer, żeby naprawdę znikali temu psu jakby z oczu, żeby on się przyzwyczaił, że to jest bardzo normalny stan, jakby nic się nie dzieje, że opiekun wychodzi, wraca i to jest norma.
I robimy to od razu po takiej adopcji?
Wiesz co, no to też jest, myślę, że od razu nie, no trudno trochę tutaj mówić o statystyce, bo naprawdę każdy pies jest inny. Ale jeżeli już, wiesz, zmusiłabyś mnie do tego, żebym rzuciła jakąś liczbę, tylko zaznaczam, że on naprawdę jakby różny pies wymaga jakby różnych dni siedzenia z opiekunem, to ja zazwyczaj mówię 2 dni. Mhm. po dwóch dniach fajnie byłoby, po dwóch dniach fajnie byłoby już wyjść, chociaż wiesz, na chwilę, nie mówię, żeby wychodzić na 8 godzin, ale na godzinę, na dwie zobaczyć. No więc to jest jakby pierwsza zasada, żeby ci ludzie po prostu już znikali, żeby to był element, taki element po prostu życia, normalny i całkiem naturalny. Drugą rzeczą jest to, żeby starali się do tego psa jakoś tam bardzo nie zagadywać, żeby jakoś nie podjudzać, nie zaciśniać jeszcze bardziej tych więzów, które i tak się wytworzą naturalnie, jeżeli oni będą dla siebie partnerami, opiekun i pies. Ale nie ma co jeszcze jakby
podsycać
tego. I też po pierwsze to jest niepotrzebne. Po drugie, bardzo często opiekunowie, no właśnie szczególnie ci, którzy bardzo chcą wynagrodzić psu jakby traumę schroniska, nie zdają sobie sprawy, że każde zagadywanie do psa, każde głaskanie, każde właściwie na każdym kroku, takie wiesz, nagminne co chwilę, powoduje to, że pies, że się nie wycisza, że się nie uspokaja, że nie śpi, że nie odpoczywa, tylko jakby cały czas, wiesz, jest nakręcony wpatrzony w tego opiekuna i jakby też szukający kontaktu, no bo to działa w dwie strony zazwyczaj, nie? Po jakimś czasie. I znowu za mało snu, za mało odpoczynku i znowu to też jest destrukcyjne. Więc
zostawiamy pieska samego sobie.
Tak,
trochę.
Jest trochę tak i też jakby i trzecią rzeczą, która jest dla mnie super ważna, to jest jednak rutyna i schemat. Czyli przewidywalność dla psa. Czyli najlepiej jakby miał podobne godziny spacerów, podobne godziny karmienia, o podobnych godzinach, żeby opiekun wychodził z domu i wracał. Czyli taki cykl życia, cykl dnia, który bardzo porządkuje życie naszemu podopiecznemu. Czyli on wie, że na przykład wstajemy rano, idziemy na spacerek, wracamy, jest śniadanie, później śpimy do 17, wracamy, spacerek, zabawa wieczorna, 21 idziemy wszyscy spać. I to jest cykl, który zazwyczaj większości psom bardzo odpowiada, bo one mają wtedy idealną regenerację. Jeżeli spacery są w porządku, mają idealną dawkę ruchu, wiedzą, że czas sam na sam z opiekunem jest zazwyczaj wieczorem, kiedy sobie wspólnie leżą na kanapie, oglądają film albo się bawią, no i oczywiście na spacerach. I wtedy to jest naprawdę doskonałe. Więc te trzy rzeczy. Wychodzenie z domu, druga rzecz, czyli niepodjudzanie sztuczne interakcji z psem. I trzecia rzecz, czyli schemat, plan dnia. Mega ważny.
Super, bardzo ci dziękuję za całą masę bardzo użytecznych, praktycznych informacji.
Praktyczne porady i produkty dla psów i kotów dostępne także na stronie www.mójszczęśliwyzwierzak.pl.
Paula Kiełbik, psidze, psycholog, behawiorysta i doktor nauk weterynaryjnych była Państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję Ci, Karolina, i dziękuję Państwu. Słuchajcie, powodzenia z pieskami, dacie radę, one są cudowne.
Tak, ja też się pod tym podpisuję, pieski są cudowne. A Państwa zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Zwierzę Podcastu. Karolina Wiśniewska, do usłyszenia.
Podcast zawierał lokowanie. Lokowanym produktem był adres strony mójszczęśliwyzwierzak.pl.